Sygnały świata. Poznań, Wielkopolska.
W studiu Marzena Urbańczyk z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Pojawił się pewien postulat, aby oznaczyć osoby niedowidzące i niewidome żółtą opaską z trzema czarnymi kropkami.
Jest to pomysł, który został skierowany do marszałka województwa wielkopolskiego, pana Marka Woźniaka, aby właśnie takie oznaczenie, jako oznaczenie alternatywne dla białej laski, zostało wprowadzone czy w prawie polskim, czy żeby zostało przyjęte jako zwyczajowe oznakowanie osób niedowidzących czy osób niewidomych. Jak został ten postulat skierowany przez osobę niewidomą?
Na podstawie jakich tutaj doświadczeń, obserwacji państwo podjęliście ten pomysł?
Rozeznaliśmy temat w kontekście jakby uwarunkowań prawnych. Czy w ogóle taka opaska gdzieś funkcjonuje? Okazało się, że na zachodzie Europy takie rozwiązanie jest stosowane. Natomiast w prawie polskim, odkąd biała laska generalnie na świecie stała się i z jednej strony symbolem, ale z drugiej też strony narzędziem poruszania się dla osób niewidomych. Właśnie w prawie polskim jako taka biała laska funkcjonuje. Natomiast ponieważ okazało się, że takie rozwiązanie gdzieś jest stosowane, postanowiliśmy...
Opaska żółta z trzema kropkami.
Tak, postanowiliśmy pójść trochę dalej. Ja powiem tak, nie jestem osobą niewidomą, nikt, kto pracuje w regionalnym ośrodku, także taką osobą nie jest. I stwierdziliśmy, że nam jako osobom widzącym nie wypada wręcz kategorycznie nie stwierdzać, czy ten pomysł jest dobry, czy jest on zły. W związku z tym postanowiliśmy zapytać środowisko osób niewidomych poprzez organizacje pozarządowe, co myślą na ten temat.
Czy uważa pani, że osoby niewidome, niedowidzące powinny być tak oznakowane dodatkowo, czy alternatywnie właśnie taką żółtą opaską?
Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do białej laski. Szczerze mówiąc, nigdy nie spotkałam się z innym oznakowaniem osoby niewidomej na polskiej ulicy. Gdyby powiedzmy takie rozwiązanie było rozważane, musiałoby towarzyszyć temu bardzo duże zaangażowanie wielu mediów chociażby, żeby o to pokazać, tak, żeby o to pokazać ludziom, którzy są uczestnikami czy ruchu pieszego, czy ruchu drogowego, że oto zbliża się do państwa osoba niewidoma.
Czy biała laska jest wystarczającym znakiem albo sygnałem, że oto jest osoba niedowidząca czy niewidoma?
Dla mnie jest to oznakowanie widoczne i jasne.
Czy potrzebne jest to podwójne oznakowanie?
Wolałabym jednak, żeby właśnie wypowiedziało się w pierwszej kolejności środowisko osób niewidomych, ponieważ te osoby takie oznakowanie jako alternatywne mogłyby używać. Jeśli taka by była wola i rzeczywiście sygnały a propos postulatu noszenia opasek byłyby pozytywne, my jako jednostka samorządu poszlibyśmy z tą sprawą dalej, czyli by trzeba się zastanawiać, jakie kroki trzeba podjąć, czy prawne, czy właśnie w kwestii upowszechniania, aby ktoś, kto pojawiłby się z taką opaską na ulicy, nie był ignorowany z tym swoim oznaczeniem.
Czy to będzie przymus noszenia takiej opaski?
Postulat osoby, która się zgłosiła z tą sprawą, jest jednoznaczny. Ta osoba wyraźnie podkreśla, że chodzi o alternatywne rozwiązanie. Czyli jeśli osoba niewidoma czy niedowidząca nie chce poruszać się z białą laską, ma prawo nosić inne oznaczenie.
To znaczenie chyba było w Polsce już wprowadzone zaraz po wojnie. Parę lat to obowiązywało w Polsce.
Też dotarliśmy do takich informacji.
I chyba się nie przyjęło. Można powiedzieć, że ma trochę takie złe skojarzenia.
Patrząc na historię, może mieć negatywne skojarzenia i patrząc wstecz, jednak ta biała laska jest tym symbolem powszechnie uznawanym na świecie.
Jest jeszcze przede wszystkim narzędziem rehabilitacyjnym, czyli narzędziem, które pomaga osobie niedowidzącej i niewidomej w poruszaniu się w ruchu miejskim.
Na pewno w znaczny sposób umożliwia samodzielne poruszanie się.
Ja w tym miejscu bym zaapelował do osób niedowidzących i niewidomych, żeby właśnie w tych dniach, kiedy dość wcześnie robi się ciemno, żeby dodatkowo oznakować się emblematami odblaskowymi.
Nie tak dawno została wprowadzona zmiana do kodeksu drogowego, która nakazuje wręcz osobom, które poruszają się po zmroku, poza terenem zabudowanym, do noszenia odblaskowych czy kamizelek, czy oznaczeń. Dla mnie, jako uczestnika ruchu drogowego, każde oznaczenie, które sygnalizuje, że oto pieszy jest na poboczu, jest rozwiązaniem dobrym. Człowiek jest po prostu szarą plamą.
Tutaj też warto zachęcić osoby niewidome i niedowidzące, żeby takich oznaczeń odblaskowych używały. szkoły.
Dzieci chodzące do szkoły od już dłuższego czasu przypinają sobie różnego rodzaju odblaskowe przypinki czy specjalne opaski, chociażby na swoich plecakach. I to rozwiązanie funkcjonuje od wielu lat. Pamiętajmy, że przede wszystkim za nasze bezpieczeństwo na drodze odpowiadamy my sami, bo to, że ktoś nas nie zauważy, to jest sprawa wtórna. Natomiast jeśli możemy zrobić coś, co pomoże nam w tym bezpieczeństwie z naszego punktu widzenia, no myślę, że każde działanie w tym momencie powinno być jakoś podejmowane.
Gdyby jakieś osoby niewidome, niedowidzące chciały wyrazić swoją opinię na temat ewentualnego wprowadzenia żółtych opasek z trzema czarnymi kropkami jako obowiązujący znak dla osób niedowidzących, niewidomych.
Podam Państwu telefon kontaktowy do mnie, a także mój adres mailowy, natomiast chciałabym jeszcze raz podkreślić możliwość wprowadzenia takiego rozwiązania, że mówimy o wprowadzeniu alternatywnego oznakowania. Ta opaska nie miałaby zastąpić białej laski, miałaby stać się możliwością wyboru. I podaję numer kontaktowy do mnie 61, a dalej 85 67 306 i adres mailowy marzena.urbańczyk@robs.poznan.pl.
Marzena Urbańczyk, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.
Książka do posłuchania.
Poleca Paweł Kamza.
Virginia Woolf, pani Dalloway, czyta Anna Nawrot. Książka jest dostępna wyłącznie w wersjach cyfrowych, czyli nie wiem, czy jest na czytaku, na pewno jest na MP3. Dlaczego sięgnąłem po książkę Virginia Woolf? Ponieważ zacząłem czytać zupełnie inną książkę, zacząłem czytać książkę filozoficzną Williama Jamesa. I w tym momencie przypomniałem sobie, że brat Williama Jamesa, pisarz Henry James, bywał w domu rodzinnym Virginia Woolf. I w ten sposób trafiłem do książki Virginia Woolf, pani Dalloway, bo niestety jest to jedyna książka, którą znalazłem nagraną Virginia Woolf. Bardzo dużo książek Virginia Woolf przetłumaczono na polski w latach 90. XX wieku, a bardzo mało ich nagrano. Nie wiem dlaczego. Uważam, że szkoda. Należałoby nagrać tych książek więcej, bo książki Virginia Woolf słucha się świetnie. Virginia Woolf urodziła się pod koniec XIX wieku. Zmarła w roku 1941. Zmarła tragicznie, od razu powiem. Skoczyła do rzeki. Popełniła samobójstwo. Pochodziła z rodziny bardzo literackiej. Ojciec był słynnym biografem, stworzył narodowy słownik biograficzny. Jej matka pochodziła z rodziny artystów, malarzy, fotografów, tudzież przepięknych modelek. Sama taką modelką była dla malarzy prerafaelickich. I w domu Virginia Woolf zawsze było bardzo dużo książek i bardzo dużo pisarzy. Sama Virginia próbowała pisać od dziecka, ale niestety oprócz tego, że próbowała pisać od dziecka była chora. Cierpiała na chorobę tak zwaną dwubiegunową. Objawiło się to po raz pierwszy po śmierci jej matki, kiedy miała lat naście, a później cyklicznie, jeśli tylko zdarzała się jakaś tragedia jej w życiu, niestety musiała być umieszczona w szpitalach psychiatrycznych. Szczególnie trudne i ciężkie były pobyty, kiedy wybuchła pierwsza wojna światowa, czyli w roku 1914-1915. Te dwa lata spędziła praktycznie w szpitalu. Virginia, oprócz tego, że cierpiała na tą chorobę dwubiegunową, i miała w związku z tym poczucie, że żyje w dwóch różnych światach, w świecie depresji i w świecie manii, bo na tym ta choroba polega, była osobą bardzo wykształconą, pomimo że nie skończyła żadnej szkoły, czytała od dziecka, czytała w kilku językach, między innymi w grece i po łacinie, i znała wszystkie nowoczesne prądy literackie, tudzież filozoficzne. I stąd ten William James, z którym zacząłem moją opowieść. Nie znała chyba samego Williama Jamesa, ale na pewno go czytała. Czytała namiętnie Freuda, założyła swoim mężem wydawnictwo, w którym przetłumaczyli i wydali całego Freuda po angielsku. I na pewno czytała Henri Bergson. Dlaczego wspominam o tych filozofach i psychologach? Bo bez świadomości, że Virginia te dzieła tych pisarzy, tych filozofów znała, trudno słuchać panią Dalloway. Książka opowiada po prostu o tym, że patrząc na każdy przedmiot, każdy z nas widzi go inaczej. Ta banalna prawda jest podstawą tej książki. Bohaterka wchodzi do pokoju i mówi: w tym salonie byłam ostatnio pół roku temu i spotkałam panią X, panią Y i panią Z. I ja ten pokój pamiętam jako różowy, a jak pani X go pamiętała? I w tym momencie Virginia Woolf zmienia narratora i to pani X postrzega ten pokój i mówi, że ona pamięta, że wtedy była mgła i nieliczne promienie słońca przez tą firankę, w związku z czym ten pokój chyba był zielony, a wtedy ona w ogóle nie patrzyła na pokój, tylko patrzyła głęboko w oczy pani Z i zastanawiała się, czy mogłaby ją pocałować. Bo ta książka oprócz tego, że każdy patrzy na przedmioty inaczej, mówi też o tym, że każdy patrzy na inne osoby inaczej i inaczej je postrzega, a patrząc na te osoby inaczej, zastanawia się, kim jest sam. Bo William James twierdzi, że kiedy spotykamy przedmiot, to nie tylko go postrzegamy, ale też zaprzyjaźniamy się z nim albo go nie lubimy. To znaczy wymieniamy jakieś emocje i zapamiętujemy ten przedmiot nie tylko jako zielony kubek, ale to, czy ten zielony kubek lubimy. I kiedy oglądamy inne zielone kubki, od razu je albo lubimy, albo nie lubimy. I tak samo jest z ludźmi. To jest bardzo proste i bardzo jasne, przecież ta sama osoba bywa bardzo często postrzegana jako wspaniała i znienawidzona. I kiedy ja spotykam panią X, poznaję ją trochę, to zaczynam ją lubić. I kiedy poznaję osoby podobne do pani X, zaczynam ją też od razu na wstępie lubić. Co więcej, to lubienie pani X odciska się we mnie. I kiedy ja myślę o sobie, zaczynam myśleć o sobie przez to, co pani X o mnie myśli. I rozpoznając siebie, rozpoznaję siebie wobec przedmiotów i wobec ludzi. I o tym jest książka pani Dalloway. O tym, że nie żyjemy sami ze sobą. To znaczy, żyjąc sami ze sobą, żyjemy tak naprawdę w świecie przedmiotów, w świecie ludzi, który się nieustannie zmienia, bo, mówi Virginia Woolf, za ówczesnymi filozofami, psychologami, za Henri Bergsonem i Williamem Jamesem, wszystko jest płynne, wszystko się zmienia i nasza pamięć podsuwa nam kolejne pomysły na to, co pamiętamy i co możemy spotkać. Czy tak jest naprawdę? Nie wiem. Virginia Woolf, książka pani Dalloway, o tym świadczy i myślę, że jesienią warto zatopić się w tą książkę i zastanowić się, czy gorący kubek z herbatą, który towarzyszy mi w czytaniu tej książki, czy w słuchaniu tej książki, jest naprawdę tym kubkiem, czy tym kubkiem, który skądś kiedyś pamiętam i dlatego jest on taki ciepły i taki przyjazny, bo tak go zapamiętałem. Virginia Woolf, pani Dalloway, czyta Anna Nawrot. Po książkę Virginii Woolf zapraszam do Biblioteki Raczyńskich przy Placu Wolności w Poznaniu, o ile, jeśli wierzyć Virginii Woolf, ta książka naprawdę istnieje.
Polecał Paweł Kamza. To wydanie Sygnałów Świata znajdziecie Państwo na stronie internetowej Radia Merkuriusz w poniedziałek, a na kolejne zapraszamy za tydzień, w niedzielę o 8:25. Iryna Goszczyńska i Jerzy Łączny. Do usłyszenia.
Zapamiętaj. 83 24 324. Telefon dla osób niepełnosprawnych wzrokowo. 8 324 324.